Siostry i bracia, dzisiaj pierwsze słowo Pana Boga do Kościoła to jest o tym, jak prorok czyta proroka. Czy pewnie jeszcze nie wiedząc, że będzie tak nazwany Daniel. My słuchamy jego modlitwy, którą zapisał w swojej księdze, ale 3 wersety wcześniej podaje kontekst, kiedy tą modlitwę wypowiedział po raz pierwszy. Kiedy czytał księgę Jeremiasza. I to czytał tak wnikliwie, że sobie nawet policzył liczbę lat między tym, jak przez Jeremiasza padło słowo, że Jerozolima zostanie zniszczona, a datą, kiedy ta Jerozolima została zniszczona. Kilkadziesiąt lat. Prorok pewnie był traktowany jak obłąkany. Jakże to mógłby ktoś przyjść zburzyć nam Jerozolimę? Daniel już jest po zburzeniu Jerozolimy, i pewnie po śmierci Jeremiasza, bo już pół wieku minęło ich niewoli. I to jest przepiękna modlitwa, taka postna, dlatego w Wielkim Poście ją w takim licznym gronie słuchamy, ale ona jest dla całego Kościoła. Dla wszystkich. Chciałem zwrócić uwagę najpierw na ten kontekst, że słuchanie Bożego Słowa, że czytanie Biblii, czasem wewnątrz tej Biblii jest zobrazowane, na czym to polega. Żeby sobie taki stary tekst przeczytać, no dzisiaj wiadomo, on jest dużo starszy niż kiedy Daniel czytał Jeremiasza. Ale pewne rzeczy były takie same. Jeremiasz już nie żył. Czytać można było zapowiedzi o tym, że Jerozolima będzie zburzona, a już była zburzona. Pewne konteksty nabrały wyrazistości. Słowo Boże okazało swoją moc. No i to jest przepiękna modlitwa, która jest dla nas wszystkich, dla całego Kościoła zadaniem. Żebyśmy trwając przy Panu Jezusie nie zasłaniali się. Że to przecież nie grzech, że to tego nie można tak dzisiaj nazywać, że to się pewne rzeczy zmieniły w świecie, że ludzie już dzisiaj są inni. Dokładnie takimi kategoriami to naprawdę nic nowego pod słońcem. Ludzie się posługiwali w każdej epoce i w każdym wieku. Nie wymyśleliśmy tych durnych argumentów. One są durne, dlatego że są jałowe. Kończą się tak, że jak Pan Bóg nas zostawi na pastwę naszych grzechów, no to nie daj Boże. I to jest pierwsze ważne słowo tej dzisiejszej lekcji Pana Boga dla nas. Drugie, powiedziałbym, jest, mamy dzisiaj taką poprawność polityczną, mamy też poprawność teologiczną. Pan Bóg ją oczywiście łamie i żadnymi naszymi konwenansami wprowadzonymi nie wiadomo kiedy, nie wiadomo przez kogo się nie przejmuje. I dzisiaj od razu na początku psalmu pojawia się pojęcie gniew. Czy wiecznie będziesz się gniewał? I na to słowo chciałem zwrócić uwagę, bo ono jest teologicznie niepoprawne. Jakże to mówić, że Pan Bóg się gniewa? No, w Piśmie Świętym 14 razy użyte jest słowo gniew, oprócz wielu innych słów, które oznaczają ludzki gniew. Ta czternastka wyróżnia się tym, że Biblia zawsze stosuje ją tylko i wyłącznie względem Pana Boga. Tak jak tylko do Pana Boga stosuje słowo stworzył. To my dzisiaj w naszym języku jesteśmy tacy odważni, że autor coś stworzył, że instruktor, konstruktor, jeszcze ktośkolwiek coś stworzył. Nie. Biblia nie stosuje słowa, które przynależy tylko Panu Bogu, do nikogo z ludzi. I zwracam na to uwagę tylko dlatego, że tak samo jest z tym gniewem. Otóż jest w Biblii bardzo wyraźnie powiedziane, że Pan Bóg na to, co czynimy, na to, jak ludzie potrafią grzeszyć, ma w sobie gniew. No tylko oczywiście biada nam i stąd ta poprawność teologiczna wynika, gdybyśmy przekładali to, jak my się gniewamy, na Pana Boga. No bo to faktycznie byłoby absurdalne. Tylko dziś mamy takie czasy, że zamiast to tłumaczyć, zamiast to zgłębiać, zamiast to rozważać, no to po prostu najlepiej o tym nie mówić, nie? Bo się jeszcze ktoś pomyli w Kościele i pomyśli sobie, że Pan Bóg to się tak gniewa, jak tam jakiś Antek na swojego syna Jaśka. I byłoby to przerażające. I ten Jasiek by potem truchlał przed Panem Bogiem, tak jak przed ojcem musiał truchleć nieraz. Nie, nic z tych rzeczy. Wyjątkowo, tylko dla Pana Boga zastrzeżone, ale pojęcie bardzo konkretnie występuje. I sami dobrze wiemy, że jest taka logika życia ludzkiego. Jest taka konsekwencja grzechu. No nie można się nie gniewać. Nie można mówić, nic się nie stało. Nie można mówić, czym się przejmować. Znowu, słowo, które jest dobrą nowiną, że na odpowiednią postawę człowieka Pan Bóg ma odpowiedni swój odruch. Jest to gniew naprawdę zbawczy. Znaczy, gdyby Pan Bóg był obojętny, to trochę tak można to przez jakąś naprawdę bardzo ogromną analogię oddać. Jaką tragedią jest, i to w wielu domach się dzisiaj zdarza, obojętność rodziców na to, co robi dziecko, kiedy ma lat 4, 6, 16. Bo wytłumaczono rodzicom, albo w ogóle sami wpadli w taką postawę, bo to jest dość wygodne, żeby się po prostu nie przejmować. No, są takie sytuacje, kiedy dziecko naraziło się na to, że wpadnie pod samochód, na szewski gniew. Szewska pasja się wtedy budzi, cokolwiek to oznacza. No nie można się nie zdenerwować. Inna jest rzecz, co pod wpływem tego gniewu człowiek zrobi. Bo są pewnie tacy raptowni, że jak samochód nie zabił, to on przynajmniej kości mu połamie. Nie? To nie o to chodzi właśnie. Tutaj dobrze jest, gdybyśmy umieli się czasem razem z całym Kościołem przyglądać, jak to ten gniew może być zbawiający. Jaki to jest gniew Pana Boga, że On właśnie ocala. Że gdyby tego gniewu nie było, to by nas dopadły skutki naszych grzechów. I dlatego dziś wołamy, nie czyń nam Panie według naszych grzechów. Trochę taki perfidny sposób tłumaczenia tego wersetu. Nie? Nie wydawaj nas na pastwę naszych grzechów. Nie zostawiaj nas na skutki, na konsekwencje tego, w co żeśmy wlezili. Wydobądź nas, ocal nas. Rozgniewaj się w taki swój boski, zbawczy sposób. Jęk pojmanych niech dojdzie do ciebie. Bardzo obrazowe, piękny werset. Kto ich pojmał? Jak to się stało, że się dali pojmać? Że dali sobie mózgi zakuć w jakieś okowy, nie? Że są bezmyślni, że powłazili w takie uzależnienia, nie? Że jęczą, niech ich jęk dojdzie do ciebie. Mocą twego ramienia ocal na śmierć skazanych, bo grzech naprawdę owocuje śmiercią. Grzech naprawdę owocuje, dosłownie, zatraceniem. I to nie tylko wiecznym, to często na ziemi się już zdarza. I my tego obrazki też widzimy raz po raz. Jak owocuje grzech. Tylko w Panu Bogu jest ocalenie. No i przychodzi jeszcze trzecie słowo, słowo Ewangelii, gdzie Pan Jezus nam dzisiaj przypomina, włącznie z przykładami. Bądźcie miłosierni tak jak Bóg. Bądźcie miłosierni tak jak Bóg, który jest waszym Ojcem. Jest miłosierny. A w przykładach bardzo konkretnych obecna jest zawsze ta sama zasada. Moje miłosierdzie musi być pierwsze. To ja mam nie sądzić, żeby mnie nie osądzono. To ja mam nie potępiać, żeby mnie później nie potępiono. To ja mam odpuszczać, żeby mi wreszcie też ktoś odpuścił później nieco. Przepiękna zasada. Słowo, które pokazuje drogę w Wielkim Poście, przynajmniej na ten jeden wieczór, na ten dzień. Pan Bóg budzi w nas to, do czego jesteśmy zdolni, do czego nas stworzył, w czym nas pragnie umocnić, do czego łask nam pragnie udzielić. Taki rodzaj pokuty, że w niektórych sprawach słowa się nie powinno wypowiedzieć, tylko wstyd na twarzy przyjąć. Wstyd na twarz. Oczywiście jest też taki rodzaj milczenia Kościoła czy kogoś w Kościele, kto absolutnie z żadnym wstydem się nie wiąże, chociaż powinien. No właśnie, Słowo Boże dziś podpowiada niejednemu i w naszej ojczyźnie, i w Kościele powszechnym. Wstyd na twarz i milcz, tylko nie milcz bezwstydnie. O gniewie, który może ocalić. O gniewie, który nazywa rzeczy po imieniu, kategoryzuje. I o miłosierdziu, w którym musimy być jak Ojciec, to znaczy mieć taki odruch, być zawsze pierwszym i spodziewać się, że to do nas zawsze z ogromem miłosierdzia wróci. Amen.